Dobry wieczór. Przy mikrofonie Aneta Maria Pawelczyk-Piłat. W radiowym studiu gościmy dziś Monikę Wysocką-Kawę z Fundacji Szalony Krasnolud.
Tak jest, dzień dobry. Wszystko się zgadza. Tak pięknie mnie pani przedstawiła, że ja też mogę dodać coś od siebie. Monika Julia Wysocka-Kawa. To już będzie tak pełnie, że najpełniej się nie. Witamy Państwa serdecznie ze studia. Dziś mam tę przyjemność, że poznaję okolice własnego miasta.
Jak się podoba kampusie akademickim?
W porównaniu do... Tak, nie, jest w porządku. Tak, można dojechać, nawet się nie pogubić. Teraz zresztą jest bardzo spokojnie. Nie wiem, czy już studenci są na zdalnym, czy nie, ale jakoś tam się chyba życie studenckie kręci, mam nadzieję.
Życie studenckie jeszcze jest w pełni. Część wydziałów funkcjonuje w sposób jak najbardziej naturalny dla życia akademickiego, czyli mamy zajęcia stacjonarnie, z czego bardzo cała społeczność akademicka się cieszy. W zależności od zachorowań po prostu wiedzie się już, można powiedzieć, wtedy z konieczności, gdy ktoś zachoruje. Ale bądźmy dobrej myśli, trzymamy kciuki, żeby ta forma nauczania stacjonarnego na uniwersytecie dalej się odbywała i by studenci mogli korzystać w pełni z uroków życia akademickiego, na co nie mieli szansy rok temu. Dzisiaj spotykamy się, żebyś nam opowiedziała o Fundacji Szalony Krasnolud, bo działacie już od 2015 roku. Skąd pomysł w ogóle na stworzenie własnej fundacji?
Właśnie tak specjalnie zagadnęłam o to zdalną formę, ponieważ faktycznie dawno, dawno temu, jak powstawaliśmy, czyli całe 6 lat temu, nie było mowy o zdalnym. My powstaliśmy po to, żeby właśnie działać manualnie. Tak to nazwijmy, manualnie. Czyli wszystko to, co było zrobione, to było zrobione po to, żeby, jak ja to mówię, odciągnąć dzieci, w szczególności od sprzętu elektronicznego, a tak naprawdę dać alternatywę. A skąd to się wzięło? Opowieść jest jak zwykle z życia. Bo każda fundacja, każde stowarzyszenie, tak jak moje doświadczenie już teraz kilkuletnie mówi, powstaje dlatego, że z jakiegoś powodu, prostego. Czasami są to bardzo ważne powody, chociażby zdrowotne, tak jak przy fundacjach prozdrowotnych, jak i najzwyklejsze, najmniejsze wręcz przypadki. I u nas tak właśnie było. Rzecz się zaczęła w szkole sportowej, do której uczęszczały moje dzieci, Ania i Szymon. Okazało się, że moja córka, jak przyszła kiedyś z pierwszej klasy, z zajęć świetlicowych, powiedziała mi coś takiego: mamo, mamo, my mamy kącik z grami. Bardzo się ucieszyliśmy z mężem, no bo lubimy grać w gry, nie dlatego, że jesteśmy pasjonatami i po prostu bez tego żyć nie możemy, po prostu lubimy to robić, tak, jako rozrywkę. No okazało się, że jak poszłam odebrać córkę kolejnego dnia, że ten kącik z grami wygląda tak, że dzieci siedziały, a i owszem, w kąciku świetlicy, każdy na swoim telefonie. To proszę sobie wyobrazić te 5 czy 6 głów wpatrzonych w monitor telefonu i nie wiem, co tam robiących, grających, czatujących, cokolwiek. No w każdym razie to były maluszki z klas 1-3 i od tego się zaczęło, że chcieliśmy pokazać dzieciakom, w szczególności, że jest coś ciekawego, co nie jest związane tylko i wyłącznie z małym telefonikiem i z elektroniką, natomiast coś takiego, co może nas połączyć. No i co nam przyszło do głowy? Oczywiście to, co lubimy najbardziej, czyli gry. I poprzez gry właśnie staraliśmy się zachęcić dzieci do tego, żeby były aktywne. Aktywne w inny sposób, czyli żeby komunikowały się z sobą, żeby spędzały z sobą więcej czasu, a przy okazji, jak się okazało, powciągały jeszcze do tej naszej działalności, do tej naszej zabawy swoich rodziców.
Bo to jest chyba domena czasów, które już mamy dawno za sobą, ale przypominam sobie ze swojego również dzieciństwa takie sytuacje, kiedy nie było nic lepszego niż gra w chińczyka na takiej świetlicy szkolnej. Gra w bierki, gra w warcaby. Uczyło to niesamowitej kreatywności i nikt wtedy nie miał problemów z nauką matematyki w klasach 1-3, prawda?
Dokładnie tak. I od tego wyszło, żeby dzieciom przez zabawę pokazać, jakie są możliwości rozwoju. I później się okazało, że życie dodało jeszcze swoje elementy. Zaczęliśmy faktycznie od zwykłych gier, tak jak wspomniałaś, to był chińczyk, Monopol, to najbardziej znane, ale też wprowadzaliśmy w obszar naszych zainteresowań gry specjalistyczne, czyli na przykład typowo logiczne, typowo matematyczne, typowo w pewnym momencie historyczno-biologiczne, w zależności od tego, jakie jest zapotrzebowanie. Później to się jeszcze rozwijało, ale do tego mam nadzieję dojdziemy w dalszej części rozmowy. Natomiast zaczynaliśmy od szachów. To był jeden z pierwszych naszych projektów, gdzie prowadziliśmy akademię dla dzieciaków z Olsztyna w szczególności, bo to wiadomo, że najbliższe otoczenie najłatwiej do nas się dostawało i prowadziliśmy zajęcia wakacyjne. Naszym takim pierwszym wolontariuszem, który nas wspomógł, był Krzysztof Budrewicz, który prowadzi swoją własną szkółkę szachową. W tej chwili też ze względu na to, co się dzieje, przeniósł prowadzenie swojej działalności w wirtualny świat w większości, natomiast też prowadzi zajęcia stacjonarne i razem z nim zaczynaliśmy. To były zajęcia dla wszystkich chętnych, nieważne czy to było dziecko, które już miało jakikolwiek kontakt z szachami, czy to było dopiero pierwsze spotkanie. My uczyliśmy od podstaw, uczyliśmy od samego początku i okazało się, że dzieci chcą. Dzieci z chęcią brały udział w naszych zajęciach, brały udział w naszych spotkaniach przy szachownicach, ale też i w parku prowadziliśmy zajęcia, czyli bardzo blisko natury i tak to się wszystko zaczęło. Coraz więcej czasu spędzaliśmy z szachami. Natomiast w międzyczasie robiliśmy też projekty dla szkół olsztyńskich i dla przedszkoli olsztyńskich, bo ponieważ mieliśmy sentyment w szczególności do przedszkola, w którym były nasze dzieciaki, z nimi zaczęliśmy. Później się okazało, że inne przedszkola też chcą z nami współpracować. I tak się okazało, że staliśmy się animatorami, edukatorami w placówkach oświatowych w szczególności. Taki był początek.
A o tym, jak dalej rozwinęła się działalność szalonego krasnoluda, porozmawiamy po przerwie.